taki czas jesienny. Wczoraj było jakieś tam sprzątanie. Różne czasy mamy w życiu. Jest czas na wszystko pod niebem, jak mówi Kohelet w 3 rozdziale. Jest czas burzenia i czas... Pamiętacie, co tam dalej pisze? Budowania. Budowanie. Przez 4 niedziele miałem już możliwość dzielić się z przesłaniem księgi Nehemiasza. I ta księga jest właśnie o budowaniu. Ta księga opisuje budowanie murów Jerozolimy. Po niewoli Izraela w Babilonie Izrael wrócił zgodnie z tym, co Pan zapowiedział. Wrócił i odbudowywał najpierw świątynię, a potem mury. Świątynia była zbudowana w 517 roku przed Chrystusem, a w 445 roku było to wielkie budowanie murów. Miasto bez murów to jest dramat. Czemu? To nie tak jak dzisiaj, że się wjeżdżasz, tabliczka, teren zabudowany i teraz wszyscy mogą wejść i wyjść. Kiedyś mury stanowiły o bezpieczeństwie. Bez murów miasto było pełne niepokojów. Ludzie żyli w strachu o siebie, o dzieci, a Jeruzalem miało być bezpiecznym miastem. A tak jak w kościele Pana Jezusa Chrystusa ma być bezpiecznie. Nie trudno zauważyć, że ta księga Nehemiasza, księga Starego Testamentu, to nie jest tylko opis wydarzeń, które 2500 lat temu się wydarzyły i tak historycznie przeczytamy, dzieciom opowiemy, jak to te cegiełki układali jedna na drugiej. To ma o wiele głębsze przesłanie dla nas. Tak naprawdę dla każdego, kto został powołany przez Pana Jezusa, żeby być częścią Kościoła. Czyli tak naprawdę dla każdego zbawionego człowieka. Może jak tu dzisiaj przyszedłeś pierwszy raz i siedzisz, albo któryś raz, jak tu jesteś, to może poczujesz, że nie rozumiesz dużo z tego, co będziemy czytać, co dzisiaj powiemy. A to znaczy, że może nie jesteś jeszcze częścią tego Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Bo budowanie rozumieją ci, którzy są już częścią Kościoła. No jak tu nie budować? Marian dzisiaj zaczął o wspólnym celu. Cel. Czy naprawdę celem jest przychodzenie tu w niedzielę i do domu, i znowu, i do domu, i znowu, i do domu? Nie. Celem jest budowanie Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Izrael budował fizyczną świątynię, fizyczne mury, a my budujemy coś o wymiarze duchowym. Dlatego to budowanie jest wieczne. Przetrwa. My budujemy dom duchowy, jak pisał Piotr w pierwszym liście. I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom. My bowiem jesteśmy świątynią Boga żywego. A Bóg przecież nie mieszka w świątyni ręką ludzką zbudowanych. Zrobię krótkie wprowadzenie do tego budowania. Już może ktoś z was kojarzy, kiedyś to wyświetlałem. Tam mało już na tym projektorze widać, ale dotrwamy jeszcze tydzień, a potem już będzie lepszy. Każde budowanie zaczyna się od przygotowania. Bo jak wszyscy się zbierają i robią na huzia, to czasem wychodzi. My też tak czasem w zborze mamy, że nie za bardzo zaplanujemy i trwa to 4 razy dłużej. Ale jak jest zaplanowane, Bóg jest Bogiem porządku, więc planuje. Przygotowanie do budowy murów. Jak pamiętacie, możemy sobie otworzyć Księgę Nehemiasza. Kto wziął swój miecz ze sobą, to może otworzyć Księgę Nehemiasza. To jest w tej części Biblii przed psalmami. Wiem, że niektórzy są zgorszeni, jak tak mówię, ale czasem są ludzie pierwszy raz czy drugi, więc będzie wam łatwiej znaleźć. Ezdrasza, Nehemiasza, potem jest Estery, Joba, psalmy. Księga Nehemiasza. Zrobię krótkie wprowadzenie, ono dzisiaj będzie potrzebne. Zaczęło się wszystko od jednego człowieka. Nehemiasz. Nehemiasz, który mieszkał sobie w Babilonii, to był człowiek, który był wzięty w niewolę, mieszkał w Babilonii i był zainteresowany sprawami Bożymi. jak to jego zainteresowanie się przejawiało, pytał, co tam słychać w Jerozolimie. No i posłańcy, którzy przyszli, mówią mu, dramat. Świątynia wprawdzie stoi, ale mury rozwalone, ludzie żyją w pohańbieniu. O tym możemy czytać w pierwszym rozdziale, myśmy to robili już cztery kazania temu, rozważając pierwszy rozdział. On był zainteresowany tym, jak wygląda życie ludzkie, życie braci i sióstr. On był zainteresowany tym, jak wygląda Kościół Boży. Dzisiaj wielu ludzi jest zainteresowanych tym, jak żyje, jak wygląda Kościół Boży. Wszyscy, wielu z tych, którzy są zrodzeni na nowo, chciałbym powiedzieć wszyscy, ale to byłaby nieprawda. Wszyscy, wielu z tych, którzy są zrodzeni na nowo, interesuje się budowaniem. No bo, jeszcze raz to powtórzę, nie chodzi tylko o to, żebyśmy odwiedzali w niedzielę czy w czwartek to miejsce i mówili, no byłem. To nie jest, drodzy, budowanie. Nie wiem, czy zadaliście sobie pytanie tak sami dla siebie, nie na drugiego patrząc, czy ja jestem niedzielnym chrześcijaninem? To ważne pytanie jest. Samemu dla siebie. Czy ja, mnie to interesuje tylko ta niedziela, a potem żyję sobie 6 dni, jakbym chciał. No jeszcze czwartek. Nehemiasz mógł śpiewać i modlić się co szabat, bo on robiłby to pewnie w szabat jako Żyd, ale on chciał czegoś więcej. Jak dostał informację o tym, że Jerozolima nie ma murów, to wiecie, co zrobił? Modlił się w określonym celu. Panie, użyj mnie. Daj mi być użytecznym dla budowania. No i Pan Bóg go wysłał do pracy. Pościł, modlił się, Pan Bóg go wysłał do pracy, dał mu poparcie króla. Czytaliśmy o tym w pierwszym rozdziale, w drugim rozdziale. Dostał poparcie króla, dostał pieniądze na to budowanie, dostał fundusze, ochronę na podróż, wszystko zapewnione. Któż by pomyślał, że pogański król wyposaży go w pieniądze, ochronę i wyśle go te 2000 kilometrów i powie, buduj. Niesamowita rzecz. Czasem mówimy sobie, że nasza, w cudzysłowie, mała, duża misja w zborze obok, w naszym zborze, w zborze 2000 kilometrów stąd jest niemożliwa. Dla Nehemiasza nic nie było możliwe, bo on chciał. Bo budowanie domu Bożego zaczyna się od chcenia. My mówimy, Panie, co ja mam robić? A chcesz? Czy naprawdę chcesz, żeby Pan Cię wysłał w jakieś miejsce? Nehemiasz, kiedy przyjechał do Jerozolimy, w drugim rozdziale widzimy, że zobaczył osobiście mury. I potem dzieje się rzecz niesamowita. Nehemiasz podrywa ludzi do pracy i budują prawie wszyscy. To jest niesamowity czas w Izraelu, kiedy jeden brat obok drugiego może budować. Każdy zbór by sobie tego życzył. Żeby nawet na sprzątaniu nie było 50 kiełbas użytych, tylko 200 kiełbas. Żeby tyle ludzi, ile dzisiaj tu siedzi, wczoraj budowało. To jest taki słaby przykład. Oczywiście nie chodzi o grabienie, ale chodzi o budowanie Kościoła Pana Jezusa. Żeby w pracach na rzecz Kościoła, na rzecz Ewangelii stał brat przy bracie. Oni budowali, młodzi, starsi, kobiety, ci, którzy byli mega wykształceni, kapłani i ci, którzy byli zwykłymi rzemieślnikami. Nikt nie był gorszy, nikt nie był lepszy. Jak to mówi drugi rozdział, każdy budował przy swoim domu. Zawsze jest tak, że w niedzielę w Palawicach jest dużo ludzi. I my lubimy gości, tak jak każdy zbór lubi gości. Fajnie, jak przyjeżdżacie do nas, ale wasze lokalne zbory was bardziej potrzebują. Powiem wam, dziś niestety wielu chrześcijan jeździ co tydzień w innym zborze będąc i nie mogą się zdecydować. My was naprawdę kochamy, skądkolwiek przyjechaliście, ale wasze zbory was potrzebują. Chodzi o to, żeby nie tylko jeździć do zborów i odbierać. Chodzi o to, żeby zostać w zborze i odbierać i dawać. Zastanówcie się nad tym, gdzie możecie być użyteczni. Może to jest dobrym kryterium dla wyboru zboru. Jadę tam, bo nie tylko mogę coś odebrać, ale mogę coś zbudować, mogę coś dać. A potem zawsze możecie nas odwiedzać. W 445 roku przed narodzinami Pana Jezusa, wszyscy w Jerozolimie byli zajęci. Nie było prawie w ogóle nikogo takiego, kto chciałby tylko odbierać. I tak, takie pytanie sobie kiedyś zadawaliśmy. Czy u mnie w zborze tak jest? Czy mnie interesuje stan mojego zboru, czy tylko mojej rodziny? Czy interesuje mnie tylko raz, dwa, bo tu siedzi moja żona, tu siedzi mój syn, albo tam gdzieś moja córka? Czy interesuje mnie 10 rzędów do przodu, do tyłu, w prawo i w lewo? Czy jesteś zajęty przy budowaniu Kościoła Pana Jezusa Chrystusa? Czy może bardziej jesteśmy ciągle zajęci budowaniem własnych chałup, kafelkowaniem, polerowaniem aut? Czy może jesteśmy zainteresowani budowaniem relacji z moją dziewczyną, nawet jeśli jest wierząca? To wszystko kiedyś przeminie, a nam chodzi o rzeczy wieczne. Kiedy Nehemiasz zachęcił już ludzi do modlitwy, kiedy oni już stanęli ręka w rękę, kiedy wzięli tą kielnię do ręki, to wiecie, co się zaczęło? Problemy. Ta księga jest studium problemów, jakie napotykają ludzie, którzy budują. Bo to nie jest tak, że teraz wow, wszystko idzie super. Ten opis problemów, dzisiaj też o nich trochę powiemy, żeby skończyć już ten cały panel, problemów związanych z budowaniem jest bardzo ważne dla nas, bo ona nam może dać wiele wskazówek, co cię czeka, jak będziesz budował Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Bo kiedy Pan Bóg zachęca nas do budowania, a wydaje mi się, że robi to, co studium, buduj, rób. Nie po to zostałeś powołany, żeby sobie teraz siedzieć. Nie po to zostałeś wybrany, żeby zmarnować to wybranie. Kiedy Pan Bóg zachęca nas do budowania, to przeciwnik Boży, na którego wyrok już dawno zapadł i dlatego właśnie, że dawno zapadł, wszystko próbuje zrobić, żeby to rozwalić. Zawsze szatan chciał kraść, zabijać, niszczyć, rozwalać. Szatan zawsze się będzie starał rozerwać grupkę wierzących ludzi. Szatan będzie się starał, żebyśmy plotkowali jedni o drugich, żebyśmy krytykanstwo uprawiali, żebyśmy lekceważyli jedni drugich, żebyśmy się śmiali jedni z drugich, a my czasem niestety dajemy się na to nabrać. Jego zamiary są nam dobrze znane. Po co Pan Bóg to zapisał? No po to, żebyśmy wiedząc, jak On działa, nie dali się na to nabrać. Jaki rodzaj problemów przy tym budowaniu miał Nehemiasz? Zrobiłem taki mur i opis zasadzki i przeszkody. Tego nie będzie dużo, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy zobaczyli, jak w Nehemiaszu to jest posegregowane. Jaki problem mieli ludzie budujący Kościół Boży w tamtym czasie? Takie same jak my. Zaczęło się od tego, że w drugim rozdziale, w 19 wersecie mamy takie słowo. Kiedy usłyszeli o tym Sanballat, Horonita i Tobiasz, o budowie, że ruszyła budowa, że ludzie chcą coś zrobić dla Kościoła, sługa Amunicki oraz Geszem Arab szydzili z nas i wzgardzili nami, mówiąc, co to za rzecz, którą robicie, czy buntujecie się przeciwko królowi? Wiecie, pierwszą rzecz, jaką widzimy, to jest wyśmiewanie. Ludzie bardzo często się śmieją z takich, którzy chcą zrobić coś dla Kościoła. A nie mógłbyś tak zrobić czegoś dla siebie? Jakieś takie idee fix uprawiasz. Wyśmiewanie. Ale na tym się to nie skończyło. Potem w 4.11 możemy przeczytać, robię streszczenie tego, co już było, dlatego szybko spróbuję to przejść. A gdy Sanballat usłyszał, że odbudowujemy mur, rozgniewał się bardzo i oburzył i zaczął szydzić z Żydów. A co potem? A potem w 11 ponadto nasi wrogowie powiedzieli, zanim się dowiedzą i spostrzegą, przyjdziemy między nich i wymordujemy i wstrzymamy tą pracę. A gdy Żydzi mieszkający obok nich przyszli, powiedzieli nam 10 razy, ze wszystkich miejsc, z których przyjdziecie do nas, oni przyjdą do was. Wyśmiewanie, lekceważenie i zastraszanie. To wszystko miało wstrzymać budowę. W różny sposób szatan próbuje zastopować budowę. Najpierw będzie się śmiał. To jest tak jak Goliat, mówiliśmy, który się śmiał z Dawida. A ty taki mały, wystawcie tu kogoś godnego. Pierwsza rzecz, jaką szatan robi, to się z nas śmieje. I wmawia nam to, kimże ty jesteś, że możesz stanąć do roboty. Wyśmiewanie, lekceważenie, zastraszanie. A co było, jaka była odpowiedź wierzących na to? Niesamowita rzecz. 4:4, mówiliśmy o tym. Odpowiedzią tych, którzy budowali, było co? Wysłuchaj nas, Boże, bo jesteśmy wzgardzeni. I odwróć ich zhańbienia na ich głowę i wydaj ich na łup w ziemi niewoli. Nie zakrywaj ich nieprawości, a niech ich grzech nie będzie wymazany przed Tobą. Ciebie bowiem pobudzili do gniewu na oczach budujących. Wspólna modlitwa. Wspólna modlitwa. Wszyscy ci, którzy budowali, modlili się. Nehemiasz zaczął od modlitwy. Budujący zaczęli od modlitwy. Jak tylko widzieli problemy, zaczęli od modlitwy. Wczoraj była pierwsza młodzieżówka. Po takim okresie wakacyjnym macie znowu na nowo budować. Rozumiem, jestem przekonany, że zaczęliście od modlitwy. Zaczęliście? Bo jak nie, to musicie powtórzyć młodzieżówkę. Bo bez tego nic się nie stanie. Nehemiasz zaczął od modlitwy. I ci, którzy budowali wspólnie, zaczęli od modlitwy. Co jeszcze? Drugą rzecz. Jaka była odpowiedź na te wszystkie zakusy szatana? Na to, żeby to zgniszczyć, żeby to zgnieść, żeby to nie poszło. Zachęcanie. O tym mówił brat Papu w czwartek, który był. Miał takie słowo na temat zachęcania jedni drugich. 4:14. A gdy popatrzyłem, mówi Nehemiasz, wstałem i powiedziałem do dostojników, przełożonych i pozostałych z ludu, nie bójcie się, wspomnijcie na Pana wielkiego i budzącego grozę i walczcie za swoich braci, za swoich synów i za swoje córki, za swoje żony i za swoje domy. Ta ostatnia część szczególnie, niech to nas przemówi. Dobrze by było, żeby nikogo z rodziców nie trzeba było zachęcać. Zróbcie studium domowe, módlcie się wspólnie, ale to nie jest prawda. Ciągle nas trzeba zachęcać. Walczcie za swoich synów, za swoje córki. Chciałbym powiedzieć, że to nie jest prawda, bo wszyscy się garną do tego, żeby robić szkółki w zborze. Ale tak nie jest, że się wszyscy garną. Rodzice, walczcie za swoje dzieci, za swoje córki, za swoich synów, bo przecież to jest walka o życie wieczne naszych dzieci. Zadam wam takie pytanie, nie musicie odpowiadać. Czy warto jest walczyć o życie twojego dziecka? Nie musicie odpowiadać, bo to pytanie retoryczne. To wiadomo, że warto. To jak to chcecie robić? Jak to robicie w domu? Jak to robicie w zborze? Czy wystarczy, że przyjedziecie na parking i zostawicie swoje dzieci i przywrócicie za 1,5 godziny? Bo nie. Czy to jest ta walka? Ja nie krytykuję nikogo. Ja mówię, że sam stałem kiedyś przed czymś takim, że zepchnąłem to na zbór. Ale to się zaczyna od domów. Walka jest w domu. Walka jest na kolanach. Walka jest przy studium. Bo im się nie chce, tak samo jak nam się nie chciało. Ale też trzeba czasem się przyłożyć do tego, co w zborze się dzieje. Walczcie o swoje dzieci. Trzecia rzecz. Odpowiedzią na ataki szatana, na to wszystko, co szatan próbował zastopować, całe dzieło Boże, żeby nic nie było budowane, jest praca z bronią w ręku. Pamiętacie to? 4:21 pisze... Pracowaliśmy więc przy tym dziele, a druga połowa trzymała włócznie. Od pojawienia się zorzy aż do wzejścia gwiazd. Oni cały czas trzymali miecze, włócznie, cały czas byli gotowi. Niech każdy nocuje ze swoim sługą w Jerozolimie, aby w nocy trzymali straż. To tak jak my byśmy dzisiaj codziennie chodzili ze słowem. I nie chodzi mi o fizyczne słowo. Mam go w torbie. Chodzi o słowo w głowie. My nie mamy innego oręża, jak walka Słowem Bożym. Dlatego bez znajomości tego słowa nie obejdzie się. Ale najważniejsze było to, co Nehemiasz powiedział w 20 wersecie. Najważniejsze było to, że oni wiedzieli, że nasz Bóg będzie walczył za nas, bo my sami nie dalibyśmy rady. Kiedy takie metody walki szatana zawodzą, to szatan spróbuje innych metod. To nie jest tylko wyśmiewanie, lekceważenie, zastraszanie. To jest wstęp. Wiecie, że na wojnie nie ma żadnych ograniczeń. Wszystko wolno. Wszystkie chwyty są dozwolone. Więc kolejne zakusy, próby, chwyty, o których już mówiliśmy ostatnio, to było odciąganie od pracy. Marnowanie czasu. Szatan będzie tak działał, żebyśmy czas marnowali. 6 rozdział, czytaliśmy go ostatnio, mówi tak, 1 werset. A gdy Sanballat, Tobiasz, Geszem, Arab i pozostali nasi wrogowie usłyszeli, że zbudowałem mur i że nie pozostał w nim żaden wyłom, chociaż jeszcze w tym czasie nie wstawiłem wrót do bram, wtedy Sanballat i Geszem wysłali do mnie poselstwo ze słowami. Posłuchajcie, co wysłał za poselstwo. Przyjdź, spotkajmy się razem w jednej ze wsi. Przecież przed chwilą ich straszył. Przecież przed chwilą się z nich wyśmiewał. Mówiąc krótko, idzie to w taką stronę. No obniż swoje standardy, przyjdź do nas na równinę. Jeruszalaim było zawsze na wzgórzu. Przyjdź do nas na równinę, zniż się do nas. Zróbmy coś razem. Wiecie, ciekawe, że w tym czasie Nehemiasz nie dał się nabrać na ten podstęp ekumeniczny. Nie dał się nabrać. Że wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga. To jest nieprawda. Wszyscy jesteśmy stworzeniami tego samego Boga. Ale nie dziećmi. Niektórzy dzisiaj się na to dają nabrać. Nehemiasz z nimi nie zrobił ani konferencji żadnej wspólnej, ani nie dał sobie wmówić, że nie ma miłości, bo przecież wszystkich trzeba miłością potraktować porówno. Nie dał sobie wmówić, że rozwala jedność, albo że oni tylko trochę inaczej chwalą Boga. Nawet się z nimi nie modlił. Nie daje się nabrać na to, na co dzisiaj wielu chrześcijan się daje nabrać. Wiecie, ten tak zwany źle pojmowany ekumenizm, czyli ze wszystkimi dookoła, to jest stary fortel szatana. To nie jest nic nowego. To już 2500 lat temu było stosowanym fortelem szatana. Przyjdź do nas, zróbmy coś razem. A na pewno wierzymy w to samo? Czy na pewno mamy tego samego Pana Jezusa Chrystusa, żywego, który siedzi w niebie? Księga Ezdrasza, Nehemiasza, cały Nowy Testament, stary też, pokazuje, że ludzie Boże nie dopuszczali do budowania Kościoła Pana Jezusa wszystkich jak leci. Szkoda po prostu na to czasu. Dlatego Nehemiasz od samego początku w 2 rozdziale, 20 wersecie mówi tak, 2:20 mówi, my więc, jego słudzy, powstaniemy i odbudujemy, ale wy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jerozolimie. My i wy. Dalej mieliśmy plotkę, kompromis, żeby zmarnować czas, ale dalej pojawia się plotka. To są wszystko przeszkody, jakie szatan stawia nam pod nogi, plotka. 6:5, czytaliśmy o tym ostatnio. Ja przeczytam tylko krótkie dwa fragmenty stamtąd. Wśród pogan krąży plotka, że ty i Żydzi zamierzacie się zbuntować, dlatego budujesz mur, abyś był ich królem według tych słów. Krąży też pogłoska. Plotka, pogłoska. Myśmy słyszeli. To też jest coś, co ma rujnować. Bo plotka zawsze jest tak nastawiona, żeby zniszczyła reputację tego, kto buduje. My się też czasem na to dajemy namówić. Zamiast pomóc komuś w tym, co robi w zborze, to wolimy to omówić. Fuj. Tyle powiem. Bo to więcej napsuje, niż pomoże. Chcesz mu pomóc, to idź coś zrób. Wreszcie Księga Nehemiasza opisuje jeszcze jeden podstęp i od tego chciałbym krótko zacząć, żeby przejść do meritum. W 6 rozdziale, w 10 wersecie jest mowa o jeszcze jednym podstępie, o fałszywych nauczycielach. Fałszywi nauczyciele. Jak to fałszywi nauczyciele? 6:10. Czytam Nehemiasza 6:10. A gdy wszedłem do domu Szemajasza, syna Delajasza, syna Mehatabela, gdzie był zamknięty, powiedział mi: zejdźmy się w domu Bożym, w świątyni i zamknijmy drzwi. Przyjdą bowiem, aby cię zabić. Tej nocy przyjdą, aby cię zabić. A ja odpowiedziałem: czy człowiek taki jak ja miałby uciekać? Czy ktoś taki jak ja wszedłby do świątyni, aby się ratować? Nie wejdę. I poznałem, że to nie Bóg go posłał, ale wypowiedział to proroctwo przeciwko mnie, bo Tobiasz i Sanballat przekupili go. Został przekupiony, abym się uląkł i tak uczynił i zgrzeszył, aby posłużyło to do zniesławienia mnie, by mnie zhańbić. Szemajasz nie był kimś obcym, ten, który był tym fałszywym prorokiem. To był ktoś spośród nich. To był Lewita, który służył w domu Bożym, w świątyni. Uczył prawa. To nie był ktoś z zewnątrz. I to jest wypisz, wymaluj to samo, o czym Paweł mówił do starszych efeskich. Co do nich mówił? W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale Paweł, opuszczając Efes, zbiera starszych i mówi do nich takie słowa. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Także spośród was samych, od środka, powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Od środka, fałszywi nauczyciele. Jak się ustrzec przed takimi? Czemu Nehemiasz nie wszedł do tej świątyni? Bo tam nie było jego miejsca. Nie był lewitą. Nie powinien był tam wchodzić. Dlatego, wiecie co, on dzięki znajomości słowu uniknął śmierci. Bo tam nie powinny byli wchodzić wszyscy ludzie. Nie poszedł za swoimi uczuciami, strachem. Oni go nastraszyć chcieli. Nie poszedł za swoim doświadczeniem życiowym, ale poszedł za jedną rzeczą, za słowem. On się oparł na słowie, tam się nie wchodzi. Czyż taki człowiek jak ja miałby uciekać? Tylko znajomość słowa pozwoli nam na rozróżnienie fałszywych nauk. I mamy wszystko rozstrzygać. To, co dziś ja mówię, to, co mówi brat. Czwartek, środa na grupie, poniedziałek na grupie. Dlatego Biblia mówi: proroctw nie lekceważcie. Wszystko, co jest mówione. Nie lekceważcie tego. Proroctw nie lekceważcie, ale wszystko badajcie. Tego, co szlachetne, się trzymajcie. Posłuchaj, co mówi. Zbadaj. Jak to jest prawdziwe, to powiedz amen. Wyśmiewanie, lekceważenie, zastraszanie, kompromis, zmarnowany czas, plotka, fałszywi nauczyciele. To są tylko główne myśli. Można by ich wiele więcej wyczytać. Ale celowo zrobiłem takie streszczenie, bo to na razie było streszczenie tylko tego, co było. Czemu robię takie półksięgi streszczenia? Większość powtórzyliśmy. Bo chciałbym tak... mi Pan Bóg położył na serce, żeby uwipuklić jedną rzecz. Szatan interesuje się bardzo ludźmi zbawionymi. Szatan chce osłabiać zbory. Szatan chce rozwalać zbory wszelkimi możliwymi środkami, żebyśmy zaprzestali pracy, bo a nuż ktoś się nawróci, a nuż ktoś usłyszy Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie, a może uda się kogoś zniechęcić, żeby ktoś porzucił wiarę i będzie jeszcze większym antyświadectwem. Zawsze, kiedy coś Bożego powstaje, to szatan zaczyna działać. Jak zacznie działać młodzieżówka, to szatan też działa. Nie widzicie tego? Czy to jest wszystko? Czy są jeszcze jakieś inne przeszkody, które powinniśmy wziąć pod uwagę? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali 19 wersetów z 5 rozdziału i zobaczyli taką dziwną myśl, która pośrodku tych wszystkich wymienionych szatańskich wymysłów się pojawia. Szatańskich wymysłów, żeby przeszkodzić w budowaniu Kościoła, żeby Ewangelia mogła się nieść. Czytam 5 rozdział Księgi Nehemiasza, czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. I podniósł się wielki krzyk ludu i ich żon przeciwko swym braciom Żydom. Niektórzy bowiem mówili, jest nas wielu wraz z synami i córkami i musimy nabyć zboża, abyśmy mogli żyć i jeść. Inni zaś mówili, nasze pola, winnice i domy musimy dać pod zastaw, aby nabyć zboża na czas głodu. Jeszcze inni mówili, pożyczyliśmy pieniądze, aby dać podatek królowi, zastawiając nasze pola i nasze winnice, a przecież nasze ciało jest jak ciało naszych braci. A nasi synowie są jak ich synowie. A jednak to my musimy oddać naszych synów i nasze córki w niewolę. I niektóre z naszych córek są już zaprzedane w niewolę. A my nie mamy siły w naszych rękach, aby je odkupić, gdyż nasze pola i winnice należą do innych. I rozgniewałem się bardzo, gdy usłyszałem ich wołanie i te słowa. Rozważałem to w swoim sercu, po czym skarciłem dostojników i przełożonych, mówiąc do nich, każdy z was uprawia lichwę wobec swoich braci. Zebrałem więc wielkie zgromadzenie przeciwko nim i powiedziałem do nich, my według naszych możliwości odkupiliśmy swoich braci Żydów, którzy zostali zaprzedani poganom, a wy chcecie sprzedać swoich braci? Chcieliście ich nam sprzedać? Chcielibyście ich nam sprzedać? Oni zamilkli, nie znajdując odpowiedzi. Ponadto powiedziałem, nie jest dobre to, co czynicie. Czy nie powinniście kroczyć w bojaźni naszego Boga, by uniknąć zhańbienia od pogan naszych wrogów? Także ja i moi bracia oraz moi słudzy pożyczyliśmy im pieniądze i zboże. Porzućmy proszę tę lichwę. Zwróćcie im proszę ich pole, winnice, oliwki i domy oraz setną część pieniędzy, zboża, wina, oliwy, którą od nich pobieraliście. Wtedy odpowiedzieli, zwrócimy i nie będziemy domagać się niczego od nich. Uczynimy tak, jak ty powiedziałeś. Wezwałem więc kapłanów i kazałem przysiąc wierzycielom, że postąpią według tej obietnicy. Potem wytrząsnąłem swoje zanadrze i powiedziałem, tak niechaj Bóg wytrząśnie każdego z jego domu i z owocu jego pracy, kto nie dotrzyma tej obietnicy. Niech tak będzie wytrząśnięty i ogołocony. I całe zgromadzenie powiedziało amen. I chwalili Pana. I lud postąpił według tej obietnicy. Również od dnia, w którym ustanowiono mnie ich namiestnikiem w ziemi Judy, od 20 aż do 32 roku króla Artakserksesa, przez 12 lat ja i moi bracia nie jedliśmy chleba przysługującego namiestnikowi. Dawniej namiestnicy, którzy byli przede mną, obciążali lud, pobierając od niego chleb i wino, a ponad 40 cyklów srebra. Ich słudzy również wykorzystywali lud. Lecz ja tak nie postępowałem z bojaźni Bożej. Także pracowałem przy naprawie tego muru, a pola nie kupiłem. Wszyscy też moi słudzy zgromadzili się tam do pracy. Ponadto przy moim stole byli Żydzi i przełożeni w liczbie 150 oraz ci, którzy przychodzili do nas spośród okolicznych pogan. Przygotowywano więc dla mnie każdego dnia jednego wołu, 6 wybornych owiec oraz drób, a co 10 dni rozmaite wino. Mimo to nie domagałem się chleba przysługującego namiestnikowi, gdyż niewola ciążyła nad tym ludem. Wspomnij na mnie, mój Boże, ku memu dobru, ze względu na wszystko, co czyniłem dla tego ludu. Można się zastanawiać, dlaczego pośród tych wszystkich przeszkód szatana w budowaniu domu Bożego, tych wszystkich szatańskich zasadzek, jest taki dziwny fragment. Ale nic w księdze Nehemiasza nie jest przypadkiem. Tak jak i nic w Słowie Bożym nie jest przypadkiem. Pierwsze 5 wersetów tego fragmentu pokazuje o jakimś problemie, który się pojawia dziwnie. I on, tak jak zresztą pisze, on okrzykiem przerywa całe to nasze czytanie. I podniósł się krzyk wielki. No to chyba należy to zauważyć. Jak jest jakiś krzyk, jest jakiś problem. Pośród tych wszystkich wyliczanek, imion, tego budowania, zasadzek była taka grupa ludzi, która miała taki prozaiczny problem. Wiecie jaki? Nie potrafiła zapłacić swoich rachunków. Komuś auto się zepsuło, pralka się rozwaliła. Takie życie, nie? Zwykłe życie. Musieli płacić podatki, tak jak my. Czy to było głównym problemem? Nie. Nie jest problemem to, że czasem komuś braknie. Nie zrozumcie mnie źle. Nie jest problemem, że jedni mają więcej niż drudzy. Nie jest w ogóle problemem dla chrześcijan, że jedni mają mało, drudzy dużo. Pieniądze w ogóle nie są problemem. Problemem jest to, kiedy jedni nie zwracają uwagi na drugich. A tu doszło do takiego kuriozum, że jedni nawet wyzyskiwali drugich. Byli z jednego narodu. Jeden naród. Jak to pisze 5:5? Nasze ciało jest jak ciało naszych braci, a nasi synowie są jak ich synowie. A jednak jeden nie zwracał uwagi na drugiego. Czy można być z jednego narodu? My też jesteśmy z jednego narodu, jak pisał Piotr. Jesteśmy narodem wybranym, rodem królewskim, kapłaństwem. Mieli jeden cel. Marian dzisiaj zaczął o nim. Cel. Oni mieli cel budowania. My też mamy taki sam cel. Przecież chcemy budować Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Można być z jednego narodu, mieć jeden cel, ale nie zwracać uwagi jeden na drugiego. Na zmartwienia, troski i problemy. I podniósł się wielki krzyk przeciwko swym braciom. Wiecie, co to był za krzyk? To był krzyk jednych wobec twardego serca drugich. Jedni nie zwracali uwagi na drugich. Przecież, ale o co chodzi? Przecież dzień jak co dzień. Praca, obowiązki, wakacje, sobota sprzątanie, niedziela obiad, potem kawa ze znajomymi. Każdy zawsze tak buduje, nie? Przy swoim ogródku swoja rodzina jest dla mnie ważna. Każdy ma swoją grupę domową, ma swoją rodzinę, swoje obowiązki. Czy my dzisiaj mamy do czynienia czasem z takim krzykiem jednych braci? Czasem niestety tak. I czasem chodzi o zwykłe, prozaiczne, zwykłe sprawy dnia codziennego. Że ja, Aleksander, Janusz, Marysia, Gosia, wszystko jedno, kogo bym tu wymienił, czasem po prostu nie zauważymy, że komuś coś braknie. A to jest moja wina, bo ja powinienem się bardziej interesować. Nie zwalam na tych, że nie przychodzą, tylko na siebie, że ja tego nie dostrzegłem. Ale czasem nie chodzi o biedę fizyczną, czasem chodzi o biedę duchową. Że żyjąc pośród siebie, pośród naszych własnych grupek, czy to młodzieżowych, czy starszych, czy wtorkowych, czy środowych, wiecie, że nie zwracamy uwagi czasem na to, że możemy mieć problem duchowy. Że siostra, która ma męża nienawróconego, ma trudno w domu. Może wymagałoby pomocy, modlitwy, odwiedzin. Może jakieś małżeństwo sobie nie może poradzić z problemem niewybaczenia. Wszyscy o tym wiedzą, ale wolą mówić o nich, ale nie z nimi. Może jakieś czyjeś dzieci nie radzą sobie z komputerem, albo raczej rodzice nie radzą sobie z wychowaniem dzieci. Może trzeba by było pomóc. Albo, że jedni w zborze są ponad miarę utrudzeni jakąś pracą, ale my wolimy czasem przyjść i powiedzieć, a zrobione to już jest, gotowe? Mogę udawać, że nie jest tak w naszym zborze, ale to nie jest prawda. Cieszę się z tego, że dzisiaj zaczęliśmy od tej dobrej strony, bo Pan nam powiedział, jest dla nas szansa. Wstała Malwina i powiedziała, dziękuję Bogu za Kościół, bo widzę, że macie miłość jedni do drugich. Ale chyba za mało jeszcze, skoro Pan daje gdzieś takie fragmenty i mówi, możecie bardziej. Możecie być lepszym moim świadectwem. Może chodzi o zaaktywowanie tych, co siedzą. Wszystkie te zasadzki opisane wcześniej, wyśmiewanie, lekceważenie, zastraszanie, kompromisy, zmarnowany czas, plotka, fałszywi nauczyciele, to jest nic. Z tymi sobie lud Boży zawsze radzi. Wiecie, że nikt nie krzyczał podczas tych zasadzek? Tam nie było mowy o krzyku. Oni czasem byli zrozpaczeni, to się modlili. Ale to ich nawet wzmacniało razem. Stali jeden przy drugim. Ale ta sytuacja, o której czytamy w 5 rozdziale, kiedy podnosi się krzyk jednego brata względem drugiego, to jest dramat. To położy każdy kościół, każdy dom Boży. Całe przedsięwzięcie. My czasem mówimy, szatan daje tyle zasadzek i my nie dajemy rady. Powiem wam, nic nas tak nie rozbije, jako Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Żadne zasadzki szatańskie, jak my sami siebie. Wiecie, jak to się nazywa? Tak to powiem. Już dzisiaj jeden brat o tym wspomniał w modlitwie. Pierwszy Kościół charakteryzował się tym, że, jak pisze Dzieje Apostolskie 2:42, i trwali w Przeczytam to. W nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Cztery rzeczy. Ale jednej jak zabraknie, pomimo tych czterech, to będzie klapa. A nade wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Jak nie będzie miłości, to szatan się nie musi starać. To my jedni drugich zakrzyczymy. Kiedy nie będziemy jedni drugich zauważać, będzie jeden wielki bunt i całe przedsięwzięcie klapa. Całe budowanie domu Bożego jest wtedy klapą. Mamy wspólny cel, utrzymanie wiary, wzrastanie w wierze. Chcemy wychowywać dzieci, sami siebie, pełnych owoców Ducha Świętego, miłości do Chrystusa i Jego Słowa. Chcemy ogłaszania Bożej Ewangelii, ale jak zabraknie jednej rzeczy, jak nie będzie miłości, to nic z naszego budowania nie będzie. Zastanawiałem się długo, czemu to jest w środku tych wszystkich przeszkód. Bo to jest najważniejsza rzecz. Jak nie ma miłości wzajemnej, to nie ma niczego. Nehemiasz, słysząc o braku miłości, rozgniewał się bardzo. Nehemiasz rozgniewany, wcześniej był rozgniewany na innych, na Sanballata, a teraz rozgniewał się na swoich i mówi, to hańba. Wróg się bardziej cieszy z tego, że my nie mamy miłości, niż przynosi to chwałę Bogu. A co gorsza, wiecie, co powiedział w 9 wersecie? Mówi tak. Czy nie powinniście kroczyć w bojaźni naszego Boga? To brak miłości. To jest niesamowita rzecz, straszna rzecz. To jest brak bojaźni Boga. My ludzie ewangeliczni wierzący, czyli wiedzący i wierzący, że Pan Jezus Chrystus umarł za nich, my lubimy się szczycić znajomością Słowa Bożego. My mówimy, my Go znamy. My lubimy być pewni tego, że my jesteśmy Jego ludem. Heniu dzisiaj mówił o pewności zbawienia. To jest piękna rzecz, być pewnym, że Pan tego nam nie zabierze. Ale Pan Jezus mówi, że nie potem mają nas rozpoznawać. Ani po doktrynie, ani po chlubieniu się tym, co mamy, ani po pieśniach czy po kazaniach. Jak to powiedział Pan Jezus w 13 rozdziale Ewangelii Jana? Po tym was wszyscy poznają, że dobrą doktrynę mieć będziecie. Nie. Kiepskie tłumaczenie mam. Po tym wam wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Wiecie, najlepiej widać moją doktrynę, jak ona jest widoczna w praktyce. I to będzie najlepszą pieśnią i ewangelizacją, jak to ludzie będą widzieć w praktyce. Po tym was będą poznawać wszyscy ci, którzy patrzą na nas z zewnątrz, a wszyscy na nas patrzą. Poznają nas po tym, że my między sobą mamy wzajemną miłość. Henik dzisiaj przeczytał taki fragment. Pamiętacie, co czytał? Słuchaliście na pewno. Mi to utkwiło w głowie z Jana listu. Henik przeczytał z listu Jana fragment, który mówi tak. Pierwszy list Jana, 4:10. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. I to jest całkowita baza i podstawa. Bez tego nie ma nic. Wszyscy, czy prawie wszyscy, jak tu jesteśmy, rozumiemy. On nas umiłował. Najpierw, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. Ale wiecie, że ta myśl tego pierwszego Jana się tu nie kończy? Dlatego teraz mam nadzieję, Panie, że to Twoja rzecz. Połączy Pan część przed pamiątką z kazaniem. Przeczytam wam 11. Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować. Tak idzie przesłanie tego listu. Bo jeśli On nas umiłował, to my też. Czyli jak? Zadzwonię do Niego. A, chodź się pomodlimy za Niego. Jakoś dorada. Pan Jezus nie kochał nas w niebie w taki sposób, że krzyczał z nieba, kocham was. Tylko on to zrobił w praktyce. On to zrobił aktywnie. Pokazał to. To jest miłość czynna. Jak rozpoznać, czy mam taki rodzaj miłości? Bo w Izraelu takiej miłości nie było. To też dało się rozpoznać. Jeden wyzyskiwał drugiego. Jak rozpoznać to? Nic mi lepszego do głowy nie przyszło, jak Łukasza 10 rozdział. Nie musicie tego otwierać. Znamy to wszyscy. Jaki to rodzaj miłości? Ten Samarytanin. Interesować się, bo Samarytanin, który przechodził, widział człowieka, który leży. Mógł obok niego przejść, ale nie przeszedł mimo. On się zainteresował. Interesować się, zobaczyć potrzebę, zatrzymać się i pomodlić się iść dalej. Nie, pomodlić się tak, ale nie iść dalej, wziąć go na swojego osła. Wiecie, to wymaga czasu, to wymaga pieniędzy, to wymaga poświęcenia. Być gotowym zmienić swoje plany. Ten chłop musiał zmienić swoje plany, musiał je przemodelować, bo przecież musiał zawieźć tego człowieka, który leżał przy drodze do gospody. I być gotowym, że to jeszcze nie koniec. A jak będę wracał, a wydasz coś ponadto, to ja ci za to zapłacę. Ja pokryję koszty. To nie jest tylko uczynek. Wiecie, to jest cała postawa życia zmieniona. I wyznaję wam, że ja się tego muszę dużo, dużo uczyć. To nie jest tak, że ja się już tego nauczyłem. Ja się tego uczę. To nie jest opcja, będę taki albo nie. Ja wiem, że Pan Jezus uczył swoich uczniów tej miłości. Ja wiem, że Paweł wzywał w liście do Koryntian i mówił tak, jesteście cieleśni, skoro jest wami, między wami zazdrość, kłótnie i podziały, czyż nie jesteście cieleśni, zamiast budować, a to w tym rozdziale o budowaniu jest w Koryntian, to wy się, mówiąc po naszemu, wadzicie. Ale ostatecznie, kto nie ma miłości do współbrata, ten nie narodził się na nowo. Albo mówiąc inaczej, ten dalej tkwi w ciemności. I czy to moje słowa? Nie. Bo list Jana, 1 Jana, 3 rozdział od 14 wersetu mówi tak. 1 Jana 3,14. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest mordercą. A wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie. Widzicie, że tu nie ma czegoś po środku? Jest albo miłowanie, albo nienawidzenie. Nie ma opcji środkowej. Jest albo miłowanie, albo nienawidzenie. Po tym poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. A kto miałby majętność tego świata i widziałby swojego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce? Jakże może mieszkać w nim miłość Boga? Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale doktryną. Nie. Ale uczynkiem i prawdą, wypływającą z tego, z tej właśnie doktryny. Co zatem mam zrobić? Co mam robić? Zadałem sobie pytanie, jak siedziałem przed tym tematem. Ten 5 rozdział Nehemiasza odpowiada na to pytanie. Nehemiasz mówi tak, w 14 wersecie. Zrezygnowałem, mówiąc krótko, z tego, co mi się należało. On mógł to pobierać, on był namiestnikiem, ale tego nie zrobił. Zrezygnował ze wszystkiego. Straciłem, mówi tak po ludzku. Wiecie, ile ludzi on żywił? 12 lat nie pobierał za to ani grosza. Wszystko wziął na swoje plecy. Karmiłem, usługiwałem i nie skarżyłem się. To jest pierwsza rzecz. Co mogę zrobić? Ja osobiście, on mówi o sobie. To tak jakby Słowo Boże do nas mówiło ja, ale po drugie Słowo Boże mówi 15 werset. Lecz ja tak nie postępowałem z bojaźni Bożej. On nie patrzył na to, co robią inni ludzie. On się od tego odcinał. Ja z bojaźni Bożej robię tak, Boże. Ja się interesuję, ja wychodzę naprzeciw, ja jestem gotowy do poświęceń. I po trzecie, mówi w 19 wersecie, wspomnij na mnie, Boże mój, ku memu dobru, ze względu na wszystko, co uczyniłem dla tego ludu. Czekał na zapłatę. Trzy rzeczy. Osobisty przykład, niepatrzenie się na innych i czekanie, aż Bóg to wynagrodzi. Jak myślicie, czy Pan Bóg mu to zapłaci? Czy był jednym kolejnym naiwnym, dzisiaj powiedzielibyśmy chrześcijaninem, który 12 lat pozwolił jeździć sobie po garbie. Kończąc, Księga Nehemiasza to jest niesamowite studium, jak prowadzić służbę dla Boga. Osobistą służbę i też służbę jako zbór, wspólnie. I każdy, kto jest nawrócony, każdy, kto został odkupiony krwią Pana Jezusa, jest powołany do tej służby. To nie działa tak, że jednych Pan powołuje, a drugich nie. Wszyscy. Ale każdy też, kto jest powołany do tej służby, czyli wszyscy, każdy, kto tylko się trochę podejmie, będzie się czuł jak na wojnie. To jest wojna. To nie wakacje. Wojna. Bo się będzie zmagał z różnymi podstępami. Wyśmiewanie, lekceważenie, zastraszanie, kompromis, zmarnowany czas, plotka, fałszywi nauczyciele. Do tego wszystkiego szatan będzie to chciał wszystko wykorzystać. Ale co gorsza, my sami bez pomocy szatana możemy zrujnować to dzieło Boże. Sami. Jeżeli nie będziemy mieli miłości jedni względem drugich. Dlatego właśnie Kolosan pisze, a nade wszystko przyodziejcie się w miłość. Ze względu, bracia i siostry, na cel, o którym Marian dzisiaj zaczął, a ja tym skończę. Ze względu na cel, na budowanie Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, ze względu na samego Chrystusa, dobrze jest już przestać przepychać się w zborze. Czas przestać się wyprzedzać. Kto pierwszy? Jest dobry sposób biblijnego wyprzedzania, bo w Biblii też mowa jest o wyprzedzaniu. Jest nie wyprzedzaj się, ale jest napisane, ale wyprzedzaj się. Jak to tam pisze? W okazywaniu sobie szacunku. Dotyczy to nastolatków, dotyczy to młodzieży, obyście przestali się wyprzedzać, a wyprzedzali się w okazywaniu sobie szacunku i usługiwali sobie, tworząc jedną grupę, nie dwie, trzy, pięć. Jedna. I dotyczy to nas, starszej młodzieży. Nie wiem, jak to się liczy. 25 do góry, 30 do góry. Czas przestać fuczeć na siebie, dąsać się, obrażać się o byle co, udawać, że wszystko jest okej, jak nie jest. Bo Bóg wezwał nas do tego, żebyśmy żyli w bojaźni Bożej. W miłości jeden do drugiego, tak jak Chrystus nas umiłował. Bo jeśli nas Chrystus umiłował, dlatego my mamy siebie tak miłować. Skończę tak. Wczoraj na szkółce jeden z dzieciaków modlił się takimi słowy. Boże, dziękuję Ci, że mnie takim stworzyłeś. Jeszcze raz Wam to powiem. Za chwilę się zorientujecie, dlaczego. Boże, dziękuję Ci, że mnie takim stworzyłeś. On nie narzekał, że coś ma albo coś nie ma. Proszę Cię, zrób coś dla mnie. Chcę być pomocny innym ludziom. 10-latek. Chcę być pomocny innym ludziom. Chcę pomagać innym ludziom. Powiedział nawet tak, zrób mi przysługę. Chcę być użyteczny. Wiecie, co zawstydził mnie? 10-letni Filipek. Filipek, nasz Filipek. Nie narzekał, jaki jest. A mówi, ja chcę być użyteczny. Czasem patrząc na naszego kochanego Szymonka i na Filipka, ze których dziękuję Bogu, ja się tak zastanawiam, kto z nas w tym zborze bardziej zrozumiał, na czym polega Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Kolejne kazanie, kolejna niedziela. I powinno to być wezwanie dla mnie, dla nas. Co dalej? 2 tygodnie temu myśmy słuchali kazania. Było, nawróciliście się, to teraz macie służyć Bogu żywemu i oczekiwać Syna Jego z niebios. Ja mówię o tym, ponieważ tak często mówię o tym, żeby co robimy z kazaniami i mówię to do siebie, aby coś z tym zrobić. Nawróciłem się, to mam służyć. i oczekiwać Pana Jezusa Chrystusa. Mieć ten cel i zdążyć do tego celu. Tydzień temu żeśmy słyszeli o tym, że jeżeli chcesz być uczniem Jezusa Chrystusa, a masz nim być, to masz mieć Pana Boga, Jezusa jest na pierwszym miejscu. Miłość do Niego. A miłość znowu do Jezusa to jest miłość do ludzi. To jest do nas wszystkich. Jeżeli chcę być uczniem Jezusa Chrystusa, to mam brać codziennie swoje życie, wypierać się praw mi należnych, ulegać często w takich sytuacjach rozmaitych domowych, wyboru, ale też potem trzecia rzecz, że chcę być uczniem Jezusa, to mam się wyrzekać tego, co mam. Jestem w stanie gotowy zostawić cokolwiek, oddać, nieważne. A dzisiaj słyszeliśmy o tym, wiele spraw, ale że mamy budować, to znaczy nie tylko brać, ale dawać. A co najważniejsze, to ta miłość. Z trzech tygodni praktycznie to się wszystko może podsumować w jednym. Nawróciłem się, to ma być, to widać, mam służyć swoim życiem. Następna niedziela, następne kazanie. Powiem wam tak, że zwracam na to uwagę, ponieważ mówię o tym, mówię do was o tym i przede wszystkim chcę to stosować we mnie. Naprawdę, łapię się często w czasie tygodnia. Aha, mam być sługą. Aha, mam miłować. Wiecie, mam nie tylko brać, ale dawać. Nie wychodzi, ale staram się. Po następnym kazaniu, po słowie, które mnie dotarło, chcę tak żyć. I żyjmy tak. Spotykamy się za tydzień w niedzielę i zobaczymy, jak żyjemy, jak okazujemy właśnie tą miłość jednym drugim. Jak się wyprzedzamy w okazywaniu szacunku. Chwała Bogu za to, że On nam Boże Słowo daje, że nam przekonuje. Ale teraz pałeczka jest w naszym ręku i mamy biec. Mamy biec przez następny, przynajmniej tydzień do następnego spotkania.